Na antenie Radia Maria czas na audycję Porady Lekarskie, które prowadzi pani doktor Urszula Krupa, którą serdecznie witam na antenie Radia Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze pani doktor, tak w kontekście tego spotkania z Bartkiem, czy pani doktor jest również misjonarzem?
No próbuję w Parlamencie Europejskim też przekazywać, może nie Słowo Boże tak konkretnie, ale normy, co oczywiście niekiedy wzbudza takie reakcje emocjonalne niezbyt ciekawe.
Czyli znaczy no, się, że prorocka tak. Mowa z tym się właśnie spotyka.
Z tym tak, się wiąże. Tak. A jest lepiej niż było w pierwszej kadencji, bo jest więcej tych osób, które trochę myślą kategoriami i przynajmniej jest takie poparcie z tej lewej strony, po naszej lewej stronie. Myślę, że szukając prawdy, może kiedyś dojdą do... Chociaż ostatnio właśnie przygotowuję taki program na temat gender, więc to zobaczycie
pani
państwo.
Pani doktor, to my również idźmy w tym naszym głoszeniu, tym naszym byciu świadkami, ale także i w poradach lekarskich.
Tak, ostatnio, te ostatnie programy, które realizuję, są takie bardziej poświęcone może pracom, tym tematom, które są opracowywane w Parlamencie Europejskim, ale myślę, że to może troszeczkę odpoczynku od różnych chorób też są ważne i mają. I tutaj proponuję, w jakiś sposób reklamuję, następny program o mikroplastikach, rzeczywiście ogromny problem obecnie, współcześnie, więc proszę posłuchać. A dzisiaj chciałabym opowiedzieć o sytuacji narkotykowej w Europie na podstawie europejskiego raportu narkotykowego z 2018 roku, ale także na temat marihuany medycznej, gdyż jako kontrsprawozdawca dawałam poprawki do tego dokumentu i coś na ten temat więcej państwu opowiem. Już na wstępie raportu zestawiono szacunkowe dane dotyczące używania narkotyków w Unii Europejskiej. Zestawienie porównawcze obejmuje takie narkotyki jak konopie indyjskie, kokainę, ekstazę, amfetaminy, opioidy, a także inne substancje psychoaktywne. Według wspomnianego raportu konopie indyjskie są najczęściej używanym niedozwolonym środkiem w Europie. Znaczenie tego narkotyku wynika także z jego pozycji na liście ściśle na liście najczęściej konfiskowanych substancji powiązanych także przestępstw narkotykowych, szacowanego obecnie używania najczęstszego i pojawiającego się zapotrzebowania na leczenie uzależnienia. Zalegalizowanie tego narkotyku w niektórych krajach czy Stanach Stanów Zjednoczonych doprowadziło do rozwoju komercyjnego rynku konopi indyjskich. Do tego ostatnio zalegalizowano marihuanę w Kanadzie, także skąd sprowadzana jest również zalegalizowana medyczna marihuana do Polski. Nie tylko konopie indyjskie stanowią problem w Europie, jak wynika z raportu, który dotyczy także opioidów, kanabinoidów syntetycznych o dużej sile działania, jakie powodują problemy, szczególnie w przypadku pochodnych fentanylu, który stanowi ogromne zagrożenie, dlatego ponownie zwrócono uwagę na rolę środka, który stanowi antidotum opioidowe, czyli naloksonu w sytuacji przedawkowania może w jakiś sposób zapobiegać zgonom i zwracano uwagę na poziom dostępu do tego środka przez osoby zażywające środki odurzające. W dokumencie napisano, że zgodnie z zagrożenie związane z narkotykami wymaga reakcji na wysokim poziomie w celu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, choć dotychczasowy plan działania miał zapewniać ramy dla współpracy europejskiej poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie dostępnych postaci narkotyku, sposobu ich używania, do których należą różne odmiany konopi o dużej sile działania, jak i też produkty jadalne. Sytuacja w Ameryce Północnej wykazała wzrost zainteresowania, szczególnie w kwestii prowadzenia pojazdów przez kierowców zażywających narkotyki, w tym również konopie indyjskie. W 2017 roku w raporcie ekspertów uczestniczących w sympozjach dotyczących prowadzenia pojazdów po narkotykach podkreślano trudności przy opracowywaniu skutecznych polityk w tym zakresie, co dotyczy szczególnie krajów bez tych krajów jednak bez względu na status prawny narkotyku, czyli tych krajów, gdzie jest zarówno legalny, jak i nielegalny, czy zakazane są narkotyki. Także w ujęciu historycznym rozpowszechnienie używania konopi indyjskich w Europie pozostaje na wysokim poziomie, przy czym w niektórych państwach członkowskich Unii odnotowano ostatnio wzrost zażywania. Siła działania tego narkotyku, zarówno w postaci marihuany, jak i haszyszu, również jest na wysokim poziomie. Oprócz kwestii związanych ze zdrowiem publicznym, wyrażane są obawy dotyczące potencjalnego wpływu dużego rynku nielegalnych narkotyków na bezpieczeństwo społeczności oraz jego udziału w finansowaniu działań przestępczości zorganizowanej. Według raportu o narkotykach liczba zgonów związanych z przedawkowaniem utrzymuje się w Europie na wysokim poziomie i w większości przypadków dotyczy używania opioidów. Szczególne pojawienie się na rynku narkotykowym właśnie pochodnych fentanylu ma być związane ze zwiększeniem ryzyka i zwiększeniem również dostępu do naloksonu, czyli takiego preparatu, który jest antagonistą receptorów opioidowych. Chodzi o także przeszkolenie w zakresie rozpoznawania, reagowania na przedawkowanie, żeby można było pomóc osobom i zapobiegać zgonom osób używających te opioidy. Podawanie naloksonu jest uważane w wielu krajach za element strategii ograniczenia przedawkowania i w związku z tym profilaktyki zgonów w tym temacie. Dostępność pochodnych fentanylu okazało się, że znacznie się zwiększyła. Także zagrożenia dotyczą pochodnych fentanylu, zwłaszcza przez osoby, które zażywają, nie mając doświadczenia z opioidami, także stanowi zagrożenie dla przypadkowo narażonych na działanie z powodu wykonywanego zawodu. Sytuacja pokazuje potrzebę dokonywania przeglądu tych polityk dotyczących właśnie także naloksonu. Wraz ze zwiększeniem liczby szkoleń podnosi się świadomość zarówno używania narkotyków, osób, które używają narkotyki, jak i specjalistów, którzy mogą zetknąć się z tą substancją. Podkreślano także, że należy wziąć pod uwagę fakt, że nowe preparaty nieprzeznaczone do wstrzykiwań w postaci np. aerozolu do stosowania donosowego mogą ułatwić używanie tegoż naloksonu czy antagonisty w różnych warunkach. Jak napisano w raporcie, produkcja konopi do pewnego stopnia wyparła przemyt wraz z wpływem na modele biznesowe producentów zewnętrznych. Zaobserwowano zwiększoną siłę działania haszyszu, który jest przemycany obecnie do Europy. W przypadkach dwóch innych narkotyków, kokainy i heroiny, produkcja także wzrasta, pozostając jednak na terenach Ameryki Łacińskiej i w Azji. O ile używanie heroiny utrzymywało się na stabilnym poziomie, używanie kokainy wykazywało wzrost. Ponadto w Europie sprzedaż substancji odurzających przez internet stanowi przykład pokazujący, jak szybko mogą zachodzić zmiany stanowiące wyzwania dla polityki, również monitorowania narkotyków. W wspólnym raporcie przeanalizowano, jaką rolę dostawcy i konsumenci odgrywają na rynku, począwszy od 2015 roku. W europejski system wczesnego ostrzegania rozpoznał 14 nowych tlenowych benzodiazepin. To są te substancje, które mają działanie przeciwlękowe, ale także bardzo uzależniające, jakie są niezarejestrowane na terenie Unii Europejskiej. Dodatkowo niewiele wiadomo o tych benzodiazepinach, o ich toksyczności. Tym bardziej może wzrastać ryzyko używania tychże związków, zwłaszcza z narkotykami czy alkoholem. Dostępność zarówno znanych, jak i nowych benzodiazepin na rynku nielegalnych narkotyków wydaje się rosnąć w niektórych krajach, przy czym wiadomo, że substancje te odgrywają bardzo ważną rolę właśnie w przypadkach przedawkowania opioidów ze skutkiem śmiertelnym, szczególnie kiedy osoby zażywające są w młodym wieku, nie mają świadomości, że połączenie narkotyku opioidu z benzodiazepiną może skończyć się zgonem. Za chwilę opowiem o samej już marihuanie. Konopie trafiają do Europy legalnie i nielegalnie. Nielegalnie, zwłaszcza czterema głównymi szlakami przemytu, z których najważniejszy podawany jest w tym raporcie szlak bałkański, szlak południowy. Pierwszy biegnie przez Turcję do krajów bałkańskich, Bułgarię, Rumunię, Grecję, dalej Europy Środkowej, Południowej, Zachodniej. Powstał także alternatywny szlak bałkański przez Syrię i Irak. Coraz ważniejsze stają się ostatnio także dostawy z Iranu, Pakistanu do Europy. Dostają się drogą lotniczą albo morską, bezpośrednio albo na zasadzie tranzytu przez kraje Afryki. Wobec tak ogromnej produkcji marihuany wprowadzana jest aktualnie także w Polsce marihuana medyczna, jako została zalegalizowana w wielu krajach, a szczególnie w Kanadzie, gdzie po prawie 100 latach liberalny rząd Justin Trudeau wprowadził legalizację marihuany. Według danych już 2 dni po zalegalizowaniu tej marihuany w Kanadzie zabrakło marihuany w sklepach. Donoszono w mediach, że brak zapasów spowodował jednocześnie wzrost ceny. Puszka narkotyku kosztowała około $5 kanadyjskich, jednak w prowincji Quebec wzrosła do 19. Przed legalizacją marihuany średnia wynosiła $7 i oczywiście doszło do tego wzrostu, chociaż premier Trudeau przekonywał, że legalny handel marihuaną może w walce z narkotykiem, pomoże walce z narkotykiem na czarnym rynku i sprawi, że osoby nieletnie nie będą miały do niej łatwego dostępu. Jak dotychczas przeciwnicy rozwiązania tej legalizacji wskazywali, że legalizacja marihuany powoduje uzależnienie większości Kanadyjczyków, co już dzisiaj wydaje się bardzo prawdopodobne. W Polsce pomysłodawcą nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii był Piotr Marzec, Leroy. Niestety zmiana prawa skutkuje legalizacją medycznej marihuany. Pacjent będzie mógł wykupić w aptece lek w postaci suszu, kropli, czopków, oleju z kilkudziesięcioprocentową zawartością składnika THC, czyli tego, który powoduje halucynacje i jest narkotycznym. Apteki nie będą mogły sprzedawać gotowych leków. Farmaceuci będą musieli sami przygotowywać je z produktów konopnych na podstawie recepty. Leki nie będą refundowane. Portal Medonet entuzjastycznie donosi, że kanadyjska firma dostała pozwolenie na import z Kanady marihuany do celów medycznych. W listopadzie będzie już dostępny, miał być już dostępny 19-procentowy THC, susz z 19-procentowym THC. 1 gram miał kosztować 65 zł. Pierwszy susz z konopi indyjskich został dopuszczony 24 października do obrotu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych. Ta firma, która nam przesyła marihuanę, należy do grupy kapitałowej Canopy Growth. Ma oddziały nie tylko w Kanadzie, ale w Danii, Australii, Hiszpanii, Chile, susz z Kanady. Jest bardzo bogaty, jak powiedziałam, w składnik THC. Aż 19% iść ma tylko ślad ochronnego składnika CBD, który właśnie jako kanabidiol ma działanie przeciwzapalne, regulujące układ nerwowy z poprawieniem odporności. Nawet w liberalnych w tej materii Stanach Zjednoczonych medyczna marihuana została zarejestrowana przez Amerykańską Agencję do Spraw Żywności i Leków FDA jako środek łagodzący nudności. Natomiast w Polsce na stronach internetowych, między innymi tego portalu, o którym mówiłam, można przeczytać, że medyczna marihuana jest skazana prawie we wszystkich chorobach. Tymczasem to właśnie drugi składnik, CBD, czyli kanabidiol, substancja nie mająca działania psychoaktywnego, ma więcej wskazań, nie tylko ma zmniejszać przewlekły ból, stany zapalne, migreny, zapalenie stawów, skurcze i epilepsję, ale także schizofrenię. CBD, czyli ten składnik z konopi, który jest dostępny już dość dawno, chociaż bardzo drogi, ma mieć właściwości antynowotworowe, ma działać antydepresyjnie, również, jak już mówiłam, ma wygaszać napady padaczkowe. Ten składnik ma również poprawiać stan chorych na choroby neurodegeneracyjne, jak Parkinson, czy inne zespoły zapalenia przewodu pokarmowego. I jak wspomniałam, sprowadzana z Kanady marihuana jest bardzo uboga w tenże składnik i w tym suszu znajdują się śladowe ilości. Produkty, które zawierają olej konopny, jak już mówiłam, są u nas legalne i nieuzależniające, produkowane również przez Polaków, ale również sprowadzane. W naturze ten CBD, olej znajdujący się w konopiach, ma służyć jako ochrona przed owadami, grzybami czy bakteriami samą rośliny. Olejki CBD w Polsce i w innych krajach, skąd są sprowadzane do Polski, są ekstrahowane przy użyciu dwutlenku węgla. To pozwala na zachowanie pełnego spektrum tych kanabidoidów, które tam się znajdują, i także pozostałych związków, które wspólnie prowadzą do nasilenia działania w preparacie tych związków. Wydaje się ponadto, że w sytuacji obecnej legalizacji medycznej marihuany bezpieczniej byłoby uprawiać w Polsce konopie w jakiś tam sposób przez Instytut Leków, wytwarzać te leki w Polsce taniej, zamiast wprowadzać je z Kanady czy Holandii, jak i drogi susz, jak już powiedziałam, z 1 gram ma tam kosztować 65 zł, więc sytuacja jest troszkę dziwna. Zamiast wprowadzać z Holandii, można by było uprawiać te konopie w Polsce. Jednak w Sejmie podczas prac nad medyczną marihuaną wprowadzono niekorzystną dla chorych poprawkę o sprowadzaniu tejże marihuany z zagranicy, zamiast produkować u nas. Trudno zrozumieć cel takiego sprowadzania suszu aż z Kanady, który jest czystym środkiem działającym na psychik, powodującym oczywiście działanie przeciwbólowe, ale zwłaszcza to oddziałujące także uzależniająco. I dobrze, żeby lekarze, którzy odważą się przepisywać leki na bazie marihuany, bo jak z piśmiennictwa wiadomo, niewiele lekarzy, znając działanie tego związku i działanie czynnika psychoaktywnego się, że ma ochotę na tego rodzaju działania, ale na pewno znajdzie się grupa, która będzie przepisywać i ponieważ nieznane są jeszcze te, tak naprawdę skutki, jakie ma działać, ma oddziaływać marihuana, bo jak powiedziałam, nawet w Stanach Zjednoczonych jest tylko ta marihuana medyczna zarejestrowana jako przeciwdziałająca nudnością przy chemioterapii, warto by było poobserwować, jak te środki wpływają na zdrowie, a także na uzależnienie od nich. To tyle, co w dzisiejszym programie Państwu chciałam powiedzieć na temat tej sytuacji narkotykowej. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. I tak jak powiedziałam, będę mówiła trochę o plastikach, ale także w związku z tym, że mam zamiar, mam taki program na temat gender tutaj w telewizji omawiać, również będę mówić o gender, transgenderyzmie, na co Państwa zapraszam, gdyż wiedza na ten temat na pewno pomoże w ustosunkowaniu się do problemu. Jeśli są jakieś pytania, to proszę bardzo. Szczęść Boże, porady lekarskie, Szczęść słucham. Boże.
Pani doktor, czy kudzu ród, tak jak pani z Wrocławia proponuje, można dawać osobom uzależnionym?
Ale co, bo
nie kudzu ród. Kudzu ród.
Aha, te, no, to jest środek, to jest roślina, która ma przeciwdziałać, ma leczyć uzależnienie, także, no, myślę, że tak. Ja nie mam praktycznej, teoretycznej oczywiście wiem na ten temat, natomiast nie mam praktycznej wiedzy na temat działania. Niemniej jednak, no, jeśli lekarz przepisuje albo no, czasem osoby, które zajmują się uzależnieniami, no, to warto spróbować. Jest to korzeń, więc nie powinien oddziaływać negatywnie. Jest drugi telefon, słucham. Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałam się poradzić pani doktor w takiej sprawie. Ja choruję od 15 lat na polineuropatię czuciową i ruchową. I udało mi się zdobyć te krople właśnie z marihuany leczniczej CBD.
No tak, to nie, proszę pani, od razu przerywam. Marihuana lecznicza zawiera THC, natomiast CBD to jest olej, który nie uzależnia. I słucham dalej, proszę mówić, bo jestem ciekawa.
Ten olej, tak. Może się źle wyraziłam. W buteleczce, tak. W sklepie, w Herbapolu. Mhm. I proszę sobie wyobrazić, że to mnie jeszcze bardziej pogorszyło objawy polineuropatii. A wzięłam tylko wieczorem, bo zaczęłam od wieczoru, dwie krople pod język i na drugi dzień rano dwie krople. I przez kilka dni musiałam się odtruwać różnymi sposobami.
Proszę pani,
to jest możliwe?
Proszę pani, więc no tutaj ja muszę powiedzieć, że trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że ja też nie mam praktycznej wiedzy, nigdy nie miałam kontaktu z ludźmi, którzy używali ten olej, natomiast opisywane są i zresztą w dawnych czasach były stosowane te środki z konopi, nie właśnie THC, tylko oleje konopne, jako mają mające działać przeciwobrzękowo, przeciwzapalnie, z tymi wszystkimi cechami, które powiedziałam pani. Więc musiałabym, że tak powiem, zajrzeć do piśmiennictwa i zobaczyć, i na czym ewentualnie polegałoby to pogorszenie w przypadkach polineuropatii. Bo polineuropatia to jest uszkodzenie włókien nerwowych na skutek różnych przyczyn. W związku z tym jest to dla mnie troszkę zaskakujące, bo ten olej miałby działać przeciwzapalnie. Natomiast tak jak powiedziałam, mogą to być różne przyczyny tego, że pani się tak źle poczuła. Także trudno mi jest tutaj powiedzieć, i to przez telefon, bez możliwości zajrzenia w diagnozę i w to, co pani, jakie leki pani bierze. Jest trzeci telefon.
Słucham. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść
Boże. Panie doktor, proszę mi powiedzieć, chciałbym pogłębić wiedzę na ten temat i coś doczytać z takiej literatury fachowej. Czy pani doktor by poleciła jakąś publikację, książkę albo stronę internetową, którą pani uważa za taką wiarygodną?
Proszę pana, to jest problem, dlatego że ja w tej chwili nie mam te piśmiennictwa, które czytałam na ten temat. Jest bardzo dużo piśmiennictwa takiego zachłystującego się działania marihuany, zwłaszcza tego THC i w ogóle wszystkich tych środków, ale są także bardzo negatywnie opisujące. Ja teraz nie mam, więc jeśli pan chwilę poczeka, to w jednym z następnych programów, jeśli będę na żywo, to podałabym te ewentualnie artykuły, w których znalazłam, bo w tej chwili nie ma książek, są artykuły medyczne, prawda? Więc ewentualnie proszę do mnie napisać na adres radia i postaram się panu coś podać. Jest jeszcze telefon, słucham Radio Maryja, porady.
Szczęść Boże, czy pani doktor mogłaby taki program zrobić o torbieli na nerkach?
Dobrze, ale to jeszcze troszkę dobrze, bo teraz mam troszkę przygotowanych takich programów, ale postaram się. Co prawda torbiele są takimi nowotworami raczej łagodnymi, z możliwością je oczywiście zmian. I nie tylko na nerkach, bo torbiele mogą być w każdym narządzie. Dobrze, postaram się na temat torbieli coś powiedzieć.
Szczęść Boże, dzięki śliczne.
Bóg zapłać. Tak, i słucham. Następny
tam. No zawołanie husarzy.
Proszę, słucham. No to się nie mogliśmy połączyć, więc to jest dość duży problem w tej chwili, bo nawet na stronach takich, wydawałoby się, medycznych jest troszkę nieścisłości, powiedziałabym delikatnie, jeśli chodzi o problem właśnie z marihuaną. Dla mnie osobiście jest to troszkę niedobre z tego względu, że nie mamy wyników badań. I jest telefon, tak? Słucham Radio Maryja, porady lekarskie.
Halo, niech będzie
uchwalony
Jezus Chrystus, Maria zawsze
dziewica. Teraz i zawsze, tak?
Ja jestem uzależniona, bo mam nerwicę silną. I od...
Jeszcze raz proszę powtórzyć.
Jestem uzależniona.
Od czego?
Od leku, to znaczy przeciwdepresyjny.
Aha.
To jest ten,
No dużo jest leków, dobrze.
Ja wiem, ale wie pani, jak mi wypadło z nerwu, żem się zadzwoniła. Lorafen 2,5.
Lorafen to jest, proszę panią, to nie jest przeciwdepresyjny lek. Benzodiazepina, z której bardzo łatwo się uzależniać. Ja swego czasu mówiłam dużo na ten temat, żeby nie brać benzodiazepin dłużej niż 2 tygodnie, tylko wtedy, kiedy ostra jest reakcja. Dlatego, że to są środki z jednej strony, proszę pani, uzależniające, a z drugiej jest wiele już w tej chwili publikacji, które pokazują, że benzodiazepiny niszczą komórki nerwowe. I słucham dalej pani pytania.
No właśnie o to się chciałam zapytać. Czym to, jak to zniwelować, żebym ja to już nie zażywała tego?
Proszę pani, jedyną alternatywą...
Lekarza przepisywał mi leki, mm-hmm. ale po prostu, no, kończyłam się. Proszę... Tak, ta pani mówiła, że musiałam się odtruwać. I jakoś mi... Nie zgadzało się.
Proszę panią, jedyną alternatywą dla tychże benzodiazepin i środków nasennych, nawet tych, które nie są benzodiazepinami, są środki naturalne. Czyli no wszystkie te, które wiemy, że działają uspokajająco, dziurawiec, który ma działanie przeciwdepresyjne, przeciwlękowe, mówi się o lipie, o rumianku również, który działa, czyli wszystkie środki, które no są ekstraktami naturalnych. I tylko w ten sposób waleriana jest takim środkiem przeciwlękowym, rozluźniającym mięśnie, więc ja radziłabym zacząć korzystać z tych preparatów dotyczących właśnie z naturalnych, różnego rodzaju kombinacji jest bardzo dużo, ale jeśli pani ma gdzieś dostęp do ziół, najlepiej jakichś takich właśnie robionych przez zakonników, bo oni, myślę, znają już od lat, uprawiają tego rodzaju leczenia, to dobrze byłoby skorzystać z tego rodzaju terapii ziołowej i zastąpić te benzodiazepiny, które w tej chwili są jednym z również posądzane o demencję, ponieważ, tak jak mówiłam, uszkadzają neurony.
Były to porady lekarskie na antenie Radia Maryja, które przygotowała i przedstawiła pani dr Urszula Krupa. Dziękujemy.
Był zapłać.